Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Działania Komisji Weryfikacyjnej do spraw stołecznej reprywatyzacji przyczyniły się do zatrzymania trzech kolejnych osób, uważa poseł Jan Mosiński, członek tejże komisji. CBA zatrzymało dziś byłą urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości Marzenę K., byłego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej mecenasa Grzegorza M. i biznesmena Janusza P. Chodzi o sprawę reprywatyzacji działki przy Pałacu Kultury i Nauki przy dawnej ulicy Chmielnej 70. W ubiegłym tygodniu komisja zbadała odwołania w sprawie Chmielnej.
Myślę, że komisja weryfikacyjna, jeśli nie współpracuje ściśle z prokuraturą, to na pewno nasze działania przyczyniły się też do tego, że do tych zatrzymań doszło. Przypomnę, że akurat te trzy osoby, a więc pani Marzena K., najbogatsza urzędniczka, jak ją określano w Polsce, siostra Roberta N., wcześniej tymczasowo aresztowanego, pan Grzegorz M., dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej i Janusz P., to są osoby związane z reprywatyzacją działki przy ulicy Chmielnej 70.
W sprawie reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zatrzymano już w sumie 21 osób. Trwa około 150 postępowań prokuratorskich w sprawie stołecznej reprywatyzacji. W kilku sprawach postawiono już zarzuty. W areszcie przebywają też mecenas Robert N., były urzędnik ratusza Jakub R., podejrzani o korupcję i oszustwo przy reprywatyzacji najgłośniejszej sprawy. Nieruchomości pod dawnym adresem Chmielna 70 w Warszawie. Ujawnienie w 2016 roku szczegółów sprawy tej działki, na której można zbudować wysokościowiec, zapoczątkowało wyjaśnienie afery reprywatyzacyjnej w stolicy. CBA udaremniło korupcję w grupach Azoty i Lotos. Śledczy zatrzymali 6 osób, w tym byłego szefa Rady Nadzorczej grupy Azoty, Marka G. Wszyscy usłyszeli już zarzuty korupcyjne i trafili do aresztu na 2 miesiące. Sprawa dotyczy żądania 40 milionów złotych łapówki i powoływania się na wpływy w największych spółkach Skarbu Państwa. Chodzi o spółkę Azoty i grupę Lotos. Jak poinformował Piotr Kaczorek z CBA, zatrzymań dokonali agenci lubelskiej delegatury biura na terenie kilku województw.
Podejrzani oferowali swoją pomoc za gwarantowanie odbioru surowców przez spółki grupy Azoty oraz grupy Lotos w zamian za korzyści majątkowe, między innymi w postaci doinwestowania niewielkiej firmy kwotą aż 40 milionów złotych oraz dalszy kilkuprocentowy udział w zyskach ze sprzedaży surowców. My w odpowiednim momencie zareagowaliśmy, w odpowiednim momencie przerwaliśmy ten proceder, nim jeszcze doszło właśnie do przekazania tych kwot ze Skarbu Państwa na rzecz tych osób. Te osoby słyszały oczywiście zarzuty, za które grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. My dalej będziemy pracować nad tą sprawą, będziemy ustalać, czy więcej takich ofert innym osobom nie składali.
Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych z branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą zakłady m.in. w Puławach czy Policach. Z kolei grupa Lotos to jeden z największych koncernów naftowych zajmujący się wydobyciem, przerobem ropy i sprzedażą paliw. Większościowymi udziałowcami spółek jest Skarb Państwa. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstanie Departament do Spraw Cyberprzestrzeni, poinformowała premier Beata Szydło. Nową komórką pokieruje minister Paweł Szefernaker. Podczas trzeciego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa w Krakowie premier Beata Szydło przedstawiła działania rządu, które mają na celu zabezpieczenie Polski w wirtualnej rzeczywistości.
Chcąc sprostać wyzwaniom współczesności i chcąc mieć nowoczesny urząd premiera i być nowoczesnym premierem, również ja muszę mieć zaplecze eksperckie u siebie w kancelarii, które pozwoli mi nie tylko koordynować pracę w naszym rządzie, ale też być po prostu cały czas na bieżąco w tych zmieniających się bardzo szybko informacjach dotyczących cyberprzestrzeni. Dlatego podjęłam decyzję, iż powołam departament, komórkę taką, która w tej chwili powstaje w wielu właśnie urzędach premierów Unii Europejskiej, której zadaniem będzie właśnie analizowanie i monitorowanie i bycie takim zapleczem eksperckim dla mnie osobiście.
Premier poinformowała także, że resort cyfryzacji finalizuje pracę nad projektem ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz przypomniał, że Polska zdecydowała też między innymi o utworzeniu wojsk cybernetycznych. Na ten cel rząd przeznaczy 2 miliardy złotych. Armia ma liczyć przynajmniej 1000 żołnierzy. Minister stwierdził też, że ataki na infrastrukturę krytyczną są już dosyć dobrze zanalizowane. Inaczej jest w relacji między atakami cybernetycznymi a sferą informacyjną.
Włamując się na strony internetowe i infekując je fałszywymi przekazami fake news, można manipulować całymi społeczeństwami. Warto sobie uświadomić i pamiętać, że nasz główny przeciwnik uczynił z informacji właśnie jedną ze swoich najważniejszych broni i każdego dnia próbuje kształtować nasze umysły i postawy według własnych potrzeb. 5 grudnia 2016 roku pan prezydent Władimir Władimirowicz Putin podpisał nową doktrynę bezpieczeństwa informacyjnego, tworząc wojska informacyjne. Informacja formalnie stała się bronią.
W dwudniowym drugim Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa w Krakowie weźmie udział 130 prelegentów i ponad 1000 uczestników z całego świata. Eksperci będą dyskutować o cyfrowych wyzwaniach dla Europy, między innymi o bezpieczeństwie takich obiektów jak szpitale, lotniska czy banki. Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz walka ze zmianami klimatu wymagają zdrowych i produktywnych lasów, wskazują przedstawiciele ONZ przebywający w Warszawie. W stolicy rozpoczęła się w poniedziałek wspólna sesja Komitetu do Spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego ONZ oraz Europejskiej Komisji do Spraw Leśnictwa FAO. Na spotkanie przyjechali reprezentanci ponad 50 krajów, ministrowie środowiska i leśnictwa oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Ewa Miller, przedstawicielka FAO, podczas konferencji prasowej zwracała uwagę, że obecnie globalnym wyzwaniem jest, by wszystkie państwa zaczęły w bardziej zrównoważony sposób korzystać z zasobu, jakim są lasy. Podczas sesji nasz kraj promuje pomysł pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery przez lasy i wykorzystywania go do regeneracji gleby, o czym mówił minister środowiska profesor Jan Szyszko.
Porozumienie paryskie mówi, że głównym celem tego załącznika do konwencji klimatycznej jest dokonanie zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywnie. I mamy do tego dwa działania. Pierwsze to jest redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery na bazie innowacyjności w zakresie spalania tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz czy też ropa naftowa. A drugie pole działania to wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery poprzez albo dla regeneracji gleb, gdyż dwutlenek węgla w glebie to jest węgiel organiczny, poprzez regenerację lasów, poprzez zalesianie lasów.
Sesja zakończy się w piątek. Wydarzeniu towarzyszą obchody 4. Europejskiego Tygodnia Leśnego. Polska jest liderem zrównoważonej gospodarki leśnej, dlatego jak podkreśla resort środowiska, nasze lasy mogą odegrać istotną rolę w walce o lepszy klimat. Przywódcy CDU i CSU zgodzili się na ograniczenie do 200 tysięcy rocznie liczby osób starających się o azyl i uchodźców przyjmowanych przez Niemcy. Ograniczenie nie dotyczy zasady swobody poruszania się w Unii Europejskiej ani migracji zarobkowej. Porozumienie zawarto wczoraj po wielogodzinnych negocjacjach. Wspólne stanowisko jest potrzebne na rozmowy o utworzeniu rządu koalicyjnego z FDP i Zielonymi. Przyjęte rozwiązanie można uznać za sukces szefa CSU, który od 2 lat domagał się ustalenia limitu imigrantów w Niemczech. Kanclerz Angela Merkel była temu przeciwna. Politolog profesor Mieczysław Ryba zauważa, że pewne ruchy dotyczące problemu imigrantów wymusił na władzy wynik wyborów do Bundestagu.
Państwo państwo niemieckie nie reagowało. Natomiast wynik wyborów jest taki, że on wymusza pewne rzeczy, bo z jednej strony jest ten bunt, w cudzysłowie, CSU w tej relacji koalicyjnej CDU, ale z drugiej strony na plecach tychże partii jest AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, która jest jednoznacznie, można powiedzieć, antyislamska i na tym właśnie problemie wyrosła jej siła i odebrała CDU ponad 1 000 000 głosów dawnych wyborców, a więc to jest rzecz niezwykle poważna i to jest skutek, wydaje się, pewnego wyniku wyborów, a nie tyle liczenia się ze wcześniejszą przecież zgłaszaną opinią społeczeństwa niemieckiego.
Elementem kompromisu jest gwarancja, że żadna osoba, która dotrze do Niemiec i poprosi o azyl, nie zostanie zawrócona z granicy. Każdy, kto o to wystąpi, może liczyć na wdrożenie postępowania azylowego. Ograniczenie dotyczy przede wszystkim uchodźców, którzy nie kwalifikują się do azylu politycznego i nie podlegają konwencji genewskiej o uchodźcach. I na koniec jeszcze informacja o sporcie. Dobra wiadomość. Piłkarska reprezentacja Polski w niedzielnym meczu pokonała reprezentację Czarnogóry 4-2 i tym samym zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Świata w Rosji. Podopieczni Adama Nawałki zajęli pierwsze miejsce w grupie E, notując w eliminacjach 8 zwycięstw, 1 remis i 1 porażkę. Drugie miejsce w grupie ze stratą 5 punktów zajęła reprezentacja Danii, która o udział w Mistrzostwach Świata będzie walczyła w barażach. Najlepszym strzelcem biało-czerwonych został Robert Lewandowski, który zdobył 16 bramek. Kapitan reprezentacji Polski jest zadowolony z awansu na mundial, jednak zwraca uwagę na pojawiające się błędy i zachowuje zimną krew.
Tak, na pewno z wyniku, z awansu jesteśmy zadowoleni, ale musimy patrzeć, na jakie błędy popełniliśmy, no bo nie ma co ukrywać, że na Mistrzostwach Świata takie błędy będą wykorzystywane, a tych błędów dzisiaj dużo popełniliśmy i szczególnie mówię o drugiej połowie, bo w pierwszej połowie kontrolowaliśmy wszystko, chociaż przeciwnik miał chyba 2-3 sytuacje do strzelenia bramki. Nie zapominajmy, że graliśmy z Czarnogórą osłabioną i przy lepszym przeciwniku inaczej mogłoby się to potoczyć, więc też ja raczej wolę twardo stąpać po ziemi, żeby nie myśleć, że wszystko jest idealnie, jak jest jeszcze trochę do poprawy.
W ramach przygotowań do Mistrzostw Świata reprezentacja Polski rozegra w listopadzie mecze towarzyskie z Urugwajem i Meksykiem. Pierwszego rywala biało-czerwoni podejmą 10 listopada na Stadionie Narodowym. Drugi sparing podopieczni Adama Nawałki rozegrają 3 dni później na stadionie w Gdańsku. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.